niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy Państwa w kolejną już niedzielę nowego 2020 roku.
Dobrze, że ojciec przypomniał, bo to tyle tych lat już minęło od początku, że można się pogubić.
No, jest całkiem sporo. I witamy Państwa niezmiennie w audycji, która nosi tytuł
Między nami homiletami.
Czyli ćwierć tony zambony. I witają Państwa niezmiennie radośni redaktorzy, ojcowie Michał Nowak, Franciszkanin.
Na dowód tego się uśmiechnąłem do Państwa, że radosny. I ojciec Maciej Baron, równie radosny werbista.
Dziękuję bardzo.
Bardzo.
Do Adremu, jak mówili starożytni. Moi drodzy, dzisiaj czeka nas Ewangelia nie Janowa, co prawda, ale Mateuszowa. Rozdział trzeci. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Bardzo ładny fragment, krótki, treściwy, rzeczowy. Konkret.
Ja słyszałem, że ojciec może godzinami o nim mówić, więc może ojciec rozpocznie.
Proszę ojca, to pomówienia są jakieś, kalumnie, ale powiem tak, że pierwsza myśl, którą miałem, kiedy przeczytałem ten fragment ewangeliczny, to była myśl Jana Pawła II, świętego zresztą. Francjo, pierworodna córo Kościoła.
Co uczyniłaś z tym
swoim chrztem? Tak. To jest, i tak sobie pomyślałem, że to jest takie pytanie tak naprawdę wobec każdego z nas. To jest takie pytanie wobec każdego z nas, bo jakby, no chrzest jest takim chyba najbardziej nieuświadomionym czy nieznanym sakramentem w naszym życiu, bo tak naprawdę wszelkie inne, kolejne sakramenty przyjmujemy już z jakąś większą świadomością. No nie powiem, że ze znakomitą, pełną i całkowitą, ale jednakowoż z jakąś tam większą. Nie? Czy to jest pierwsza komunia święta, no na miarę swojej dziecięcości, czy to jest bierzmowanie, no może ono w takim okresie życia akurat, w którym tak średnio jesteśmy w ogóle zainteresowani ani życiem wiarą, przynajmniej no, większość z nas, ale jednakowoż wiemy, co się dzieje dookoła. No, chrzest przejmujemy w takim momencie życia, w którym on rzeczywiście dotyka nas w swoich skutkach, aczkolwiek nie przeżywamy go zupełnie świadomie, a raczej trzeba by powiedzieć, że przeżywamy go zupełnie nieświadomie. Nie? I z założenia to przygotowanie do chrztu, które kiedyś było, no już o tym mówiliśmy rok temu, było przed chrztem, ono powinno się dokonać po chrzcie, ale się nie dokonuje. Nie? I teraz tak sobie pomyślałem, siedząc nad tym słowem, gdybyśmy takiego no, katolika Kowalskiego, czy Nowaka zresztą, jak tu obecny, wzięli i poprosili go, żeby spróbował w kilku zdaniach opisać człowiekowi niewierzącemu zupełnie, co dzieje się we Chrzcie Świętym i dlaczego ten sakrament jest taki ważny, to mam takie wrażenie, że naprawdę byłyby z tym ogromne problemy. Nie? No bo poza takim ogólnym sformułowaniem, że chrzest gładzi grzech pierworodny, no i może jeszcze tam niektórzy wiedzą, że wszelkie inne grzechy uczynkowe, no bo jeśli udzielamy chrztu na przykład osobie dorosłej, no to wszystkie grzechy, które popełniła do momentu chrztu, są jej odpuszczone. Nie spowiada się przed chrztem, prawda? Tylko ma tę łaskę odpuszczenia grzechów gwarantowaną we chrzcie. To poza tym ogólnym stwierdzeniem chyba raczej rzeczywiście byłoby trudno wykrzesać z siebie jakąś taką wiedzę i świadomość tego, czym chrzest jest, do czego prowadzi, jakie przywileje ze sobą niesie, nie? W co nas wyposaża, nie? Jak go należy w codzienności przeżywać, celebrować tę łaskę, nie? Dlaczego właśnie ona ma takie znaczenie, dlaczego ona jest taka ważna. I bez obrazy, to nie chodzi o to, żeby teraz tutaj dowodzić, że jesteśmy tacy niekształceni. Tylko, że mam takie wrażenie znowu, że to nas nie za bardzo interesuje, nie? Nie za bardzo nas to interesuje, tak potwierdzasz, tak? Właśnie jak myślałem. Że to jest taki wątek, który no był, należy do historii naszego życia, nie? To tak jak wiele innych wydarzeń z naszego dzieciństwa jednorazowych, które miały miejsce, ale żeby to się nad tym tam zastanawiać, wracać, nie? Jakoś tak się tym pasjonować, to niekoniecznie.
No jest w nas taka duchowość, jakby to powiedzieć, masz swoje zdjęcia z pierwszej komunii?
Gdzieś tam pewnie mam.
Masz, a chrzcielne zdjęcie masz gdzieś?
Jakieś też mam jedno, czy
drugie. Z bierzmowania?
No nie pamiętam, chyba.
Ze święceń?
No to tak.
Tak, no. Mamy, zauważ, że my dzisiaj często organizujemy te wszystkie uroczystości pod kątem tego, że powstaje jak najładniejsze zdjęcie. Przemiła skądinąd konwersacja ostatnio, kiedy przyszła do mnie pani fotograf, która miała obsługiwać taką no, uroczystość chrzcielną, że tak powiem, u mnie w parafii. Profesjonalistka w każdym calu zapytała, czy może użyć swojego światła. Ono jest nieinwazyjne, mówi, nie będzie rzucało żadnego cienia na ścianę prezbiterium, tak dalej, że nie będzie wyglądało jak przy remoncie i wszystkie argumenty mi podała, dlaczego warto. No i właśnie ten koronny argument był taki, że chodzi o to, proszę księdza, żeby było dobre zdjęcie.
No.
I oczywiście mówię, nie osądzam jej, bo ona przyszła do pracy i za to się jej płaci. Ale też bardzo się mi to podobało, bo siedzieliśmy w kościele wszyscy razem, w sensie rodzice chrzestni, była też taka próba tekstów, tych dialogów chrzcielnych, chcieliśmy to zrobić przed ołtarzem, pokazać, gdzie mają stanąć, bo po remoncie kościoła troszeczkę się zmieniła geometria prezbiterium. I bardzo fajnie wybrzmiało właśnie w tym kontekście, a tu najlepiej jakby było źródło światła. No i ja właśnie o tym chwilę wcześniej mówiłem, czym jest chrzest w życiu człowieka wierzącego, że jest takim niegasnącym źródłem światła, że to nie jest moment, który uwieczniamy sobie na zdjęciu, żeby potem sobie go no, przyoglądnąć w czasie rodzinnego spotkania, ale że to jest coś, co trwa. I tak jak mówisz, że nam, no, nie, może nawet nie tyle, że nas to nie obchodzi, tylko ta nasza wiedza w tym temacie jest taka bardzo mizerna. No bo dla wielu, no spotykamy się, prawda, że dla wielu ten chrzest jest odpowiednikiem nadania imienia w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko że w bardziej może takim sakralnym otoczeniu czy dekoracji, ale nie wykracza poza jakiś taki świecki rytuał, który no, coś zmienia w życiu człowieka, no bo kiedy przyszedł, to jeszcze oficjalnie nie był Antonim, a kiedy wyszedł, to był już Antonim Pawłem i nazwisko swych rodziców nosił. Ten brak, jak gdyby, tak jak mówisz, do kogo to obchodzi, bo to jest taki refren, który powraca, tak. Że no, z jednej strony nie mamy katechezy dla dorosłych, bo nie mamy. Znaczy w sensie mówię takim ogólnym, bo są parafie, które fantastycznie to robią i rzeczywiście rośnie liczba takich świadomych chrześcijan, którzy wiedzą, nie tylko wierzą, ale i wiedzą, dlaczego robią to i to i to i dlaczego to wygląda tak, a tamto wygląda inaczej. Ale też z drugiej strony rośnie, wydaje mi się, taka rzesza zupełnie bezrefleksyjnych chrześcijan, którzy idą z prądem, w sensie tym z prądem, z rytmem powiedzmy życia kościelnego, przychodzą na nabożeństwa, uczestniczą właśnie w wydarzeniach w parafii, czy w ogóle szerzej w kościele, ale tam nie ma, oni nie do końca wiedzą, co robią. To jest takie trochę, no idziemy wszyscy, jest stadnie, jest tłumnie, jest trochę jak nad rzeką Jordan, kiedy Jan udzielał chrztu, przychodzili wszyscy. Ciekawe, czy wszyscy byli świadomi tego, co się dokonuje przez ten znak z wody w ich życiu, nie?
Dokładnie, no ładnie to wygląda. To co mówisz, to mnie też przyszło mocno do głowy. To ten chrzest jako obrzęd kulturowy pewien. Nie? Żyjemy w takim kontekście, żyjemy w takiej, że tak powiem, sytuacji kulturowej i po prostu do niedawna jeszcze, bo to jest też pewien nowy trend, ale do niedawna jeszcze dzieci się chrzciło. Dzisiaj już następuje pewna nowa moda na niechrzczenie dzieci. Nie? Są ludzie, którzy reprezentują sobie tak ogromny szacunek wobec swoich dzieci, że od niemowlęctwa właściwie sugerują, że dzieci powinny sobie same wybierać wszystko, łącznie z ich przynależnością do jakiejś tam denominacji takiej czy innej, związanej z wiarą i religią, więc jest to pewien element mody, bo oczywiście mówiliśmy o tym również już kilkakrotnie, że z tym najczęściej jest związana ogromna niekonsekwencja, bo dotyczy tylko właściwie jednej sfery życia ostatecznie, ale myślę, że tutaj takim obrazkiem tej kulturowości pewnej jest nawet terminologia. To zdaje się kabaret moralnego niepokoju śpiewa taką piosenkę o Ani tam chyba, która się urodziła. No i tatuś nad tym wózkiem śpiewa najpierw chrzest, a potem chrzciny. Z wymownym gestem uderzenia się rączką w szyjkę, co sugeruje, wiadomo, że te chrzciny
będą przy rosole.
Będą przy rosole, a rosół tłusty, więc trzeba zadbać o rozrzedzanie. I tu myślę sobie, że to tak w piosence, ale dużo częściej jednak chrzciny występują, nie? Niż chrzest. Chrzest święty to już w ogóle występuje tylko chyba w terminologii w książkach. Natomiast w języku takim potocznym, który ma tendencję do skracania wszystkiego, no to już chrzest święty to jest stanowczo za długie wyrażenie.
Tak jak święta Bożego Narodzenia stają się bliżej nieokreślonymi świętami pisanymi małą literą na przykład.
To właśnie. Więc jakby ten kulturowy obrządek, który jest związany z tym, że no się idzie do kościoła, się tam coś czyni, poczynia, w zasadzie to role mają nieliczni, bo no jeszcze tam ta chrzestna, która zgodnie z tradycją czasem trzyma to dziecko do chrztu, bo to też mówiliśmy swego czasu, że to efekt tego, że rodzice najczęściej jeszcze, kiedy chrzczono dzieci tak natychmiast po urodzeniu, na wszelki wypadek, żeby nie umarły nieochrzczone, to rodzice jeszcze nie doszli do siebie po tym wydarzeniu porodu, więc do chrztu nieśli dziecko rodzice chrzestni, stąd też utarło się to określenie, trzymać kogoś do chrztu, chrzestny trzyma do chrztu, no bo matka jeszcze, prawda, po porodzie nie doszła do siebie, ojciec jeszcze z radości najczęściej
nie powstał,
nie doszedł do siebie, stąd też i rodzice chrzestni tu mieli taką ważną rolę. Dzisiaj może jakby rola wcale nie mniej ważna, tylko może mniej aktywna. Owszem, czasem się zdarza, że ta matka chrzestna trzyma dziecko do chrztu, no ojciec chrzestny ma tę swoją absolutnie niezwykle ważną rolę, nie przypalić sobie brwi i nie spalić kościoła podczas odpalania tej świecy chrzcielnej od jakiejkolwiek bądź świecy w kościele, bo to tak czasem się zdarza, najbliżej stojąca, którakolwiek ważna się świeci, można od niej odpalić, ale wiemy doskonale, że nie w tym rzecz.
Ja już widziałem też odpalanie zapalniczką.
Zapalniczka, tak, właśnie, też jest znakomity źródło światła Chrystusa, te zapalniczki współczesne, także można i tak. No ale to jakby w kościele, a główne chrzciny się dokonują po kościele, częstokroć już w lokalach jakiejś tam użyteczności publicznej, rozrywkowych. I to, drodzy Państwo, nie w tym rzecz, żebyśmy to krytykowali. Trochę oczywiście ironizujemy sobie, bo takie już jesteśmy straszne dziady.
Ale w budyniu nie zjemy, tak mamy.
Tak, ale zasadniczo nie chodzi o to, żeby wchodzić w krytykę tych zachowań, bo one są jak najbardziej mile widziane. Dlaczegoż by się nie spotkać przy obiedzie i nie pocieszyć tym wydarzeniem? Tylko chodzi o to, żeby znowu uchwycić
to, co jest przyczyną naszej radości.
Otóż wtedy. To, nie? Żeby uchwycić to, co jest tak naprawdę najważniejsze. Nie? I Jezus pokazuje nam dzisiaj w tej Ewangelii wartość tego początku. Nie? Nikt sobie nie bierze tej łaski sam. Ta łaska, łaska wiary i łaska chrztu musi być nam przekazana. Jezus tego dowodzi, nie wchodząc do Jordanu i nie polewając sobie swojej własnej głowy wiadrem wody. Nie, tylko przychodząc do Jana i prosząc go o to, żeby to on, nie, jakby udzielił mu tego chrztu, który skądinąd był pewnym obrzędem, był pewnym znakiem zaledwie i jeszcze nie miał tej skuteczności, której miał nabrać dopiero ze względu na Chrystusa. Jan udzielał chrztu, który był chrztem nawrócenia, był wyrażeniem symbolicznym pragnienia człowieka, by zerwać z grzechem, był jakimś takim dopełnieniem w znaku tego, co człowiek przeżywał gdzieś tam wewnątrz serca, ale wiemy, że skuteczność temu sakramentowi nadał dopiero sam Jezus.
Mm-hmm. Też podoba mi się to, co powiedziałeś o znaku. Na przykład taką historię słyszałem w ubiegłym już roku, 2019, od pani, która prowadziła właśnie jeden z takich lokali, salę gastronomiczną, i mówi, że proszę księdza, mówi, ja nie wiem, co ja mam robić, ale coraz częściej powiedzmy, że jest msza święta w kościele na godzinę 14, czyli rozpoczęcie przyjęcia weselnego jest 15:30 i ja mam o godzinie 14:10 10, 15, 20 osób, które nie są zupełnie zainteresowane tym, co dzieje się w kościele. Oni przyjeżdżają prosto na salę i trzeba ich czymś zająć, bo oni nie są zainteresowani tym. I to nawet nie chodzi o to, że mogą być oczywiście osoby niewierzące albo, nie wiem, wyznające jakąś inną religię, która, nie wiem, koliduje gdzieś czy zabrania im uczestnictwa w celebracjach innych niż własne, ale nawet nie o to chodzi. Tu jest taka autentyczna obojętność, w tym sensie, no tak jak tu już widzę, że to wyrasta tam taki refren tych spotkań, co mnie to interesuje, co mnie to obchodzi. I ona sama mówi, jako osoba też no, wierząca, mówi, nie, że pyta się ich, dlaczego nie towarzyszą młodym w tym, no jakby nie było ważnym wydarzeniu i jakby też nie patrzeć w przyczynie tego, co potem będzie potem. A to jest tak, jak mówisz, jest ślub, jest wesele, jest chrzest i są chrzciny. Chyba jedyną imprezą, która jest jakoś powiązana i spójna, to jest pogrzeb i stypa.
No, chyba się nie zdarza rzeczywiście, żeby na stypę przyjść bez...
tylko na obiad.
Tak, to chyba, że rzeczywiście wyrwał się na chwilę z pracy, żeby się spotkać z rodziną.
Oczywiście, tu nie chodzi o jakieś wyśmiewanie, tylko o pewną taką zależność, która powstaje, że rzeczywiście jest rozerwanie zupełnie takie w tej sferze praktycznej sakramentu, znaku, który jest jak gdyby żywym działaniem Pana Jezusa, a no konsekwencjami w życiu, w tym też radością, świętowaniem tego, co się wydarzyło. Czy już nie wspomnę o pierwszych komuniach, które często zamieniają się po prostu w manifestację mocy i zamożności, albo też zdolności kredytowej rodziców, począwszy od kreacji dziecka, które no, często są tak kosztowne i jakieś tam metki z nich zwisają, które budzą zazdrość u koneserek mody damskiej czy męskiej.
Bo przecież nie dziecięcy.
Bo przecież nie dziecięcy, bo dziecko nie do końca jest świadome, co się dzieje dokładnie przez ten natłok bodźców, no a potem jest małe wesele. Te sale komunijne przystrojone jak do wesela, białe obrusy, kokardy, jakieś dekoracje na ścianach, 300 gości i od samego początku kształtujemy jak gdyby w tym dziecku, które jest bardzo chłonne, no taką właśnie postawę, że jest jedna rzeczywistość, która jest bardzo skromna w znaki. Chleb, wino, biel ołtarza, palące się świeca, słowo, gest konkretny, a tu jest ten nadmiar po prostu, no, który wręcz tak po ludzku dusi tą przyczynę, dusi ten pierwotny znak, topi go zupełnie. No, jeżeli dziecko otwiera 140 paczek z prezentami, z których każda jedna jest lepsza, większa, zasobniejsza.
Tak, spustoszenie emocjonalne, które to dokonuje w dziecku.
A potem te porównania, kto, co, no, ile i tak. Kiedy i dlaczego. No jest coś w tym takiego, że no tracimy wrażliwość z jednej strony, a z drugiej strony jak gdyby też zgadzamy się na to, że faktycznie dochodzi do takiego rozerwania. Z jednej strony właśnie tego, co powinno być najważniejsze, tą przyczyną radości powinno być, a z drugiej strony tego, że jest dysproporcja właśnie między, no nie wiem jak to nazwać, takim świętowaniem takim zupełnie ludzkim w przestrzeni rodziny, znajomych, przecież, który staje się jak gdyby przyczyną samą w sobie. Nie ma często żadnego związku.
Tak, i ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, jednak wrócę do wątku, mnie się bardzo
A może
mocno...
po przerwie wrócimy?
Zaraz zrobimy przerwę. Już ten budyń ci widzę po głowie.
Strasznie. Chodzi.
Więc jeszcze tylko jedną myśl pozwolę sobie przed budyniem wyrazić. Mnie się wydaje, że jednak duży problem jest w kwestiach terminologicznych, nie w kwestiach językowych. Bo tak jak mówiłeś, przed chwilą dzieliłeś te rzeczywistości, chrzest i chrzciny, a ja mówiłem wcześniej o tym chrzcie świętym, którego nie ma w terminologii. Jest chrzest po prostu. Tak samo mamy z pierwszą komunią świętą. Nie ma świętego. Nie, jest pierwsza komunia. I tyle. I to jest wszystko, co ma wyrazić tę tajemnicę, która się będzie tam realizować. Więc to nie jest tajemnicze, pierwsza komunia, bo to w zasadzie nic nie mówi. Pierwsza komunia święta, no to mówi trochę więcej, bo już wiadomo, o jaką komunię chodzi. I oczywiście to można powiedzieć, no czepia się ksiądz, to nie o to chodzi, ale język nas kształtuje. Nie? Język formuje nasze postawy, nasze działania. To, co mówimy, niejednokrotnie no, żyjemy według tego, co mówimy. Nie? Więc myślę, że to jest pierwszy problem, który gdzieś tam nas dotyka, że zaczynamy w taki spłaszczony, no nie chcę powiedzieć sprofanowany, ale może w sensu stricto i sprofanowany, bo tak w sensie profanum takiej, odbieramy świętość tym rzeczom, które są same w sobie święte, nie? Przenosimy je na zupełnie inny poziom i wtedy już nam jest dużo łatwiej żyć według tego, co mówimy, nie? Pierwsza komunia, chrzciny i tyle, nie? I wesele, mamy weselicho i w rodzinie i tyle, nie? Nie, nie. No, umyka nam coś.
Ale było wesele 3 dni. Tak. 3 dni.
No, ten pierwszy jeszcze pamiętam, a potem to już jakoś tak mnie zaćmiło.
To może jakaś weselna piosenka.
Weselna, tak. Może tam coś by było, tak.
Witamy Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Ojciec Michał przed przerwą poruszył pewien, no dość istotny wątek, może go przypomnisz?
Przed którą przerwą?
Muzyczno-budyniową.
Muzyczno-budyniową. To był wątek języka, który
nas tak kształtuje. Poprzednią niedzielę mówiliśmy sobie o logosie, o tym słowie, które leży u podstaw, że Jan Ewangelista nas jak gdyby pyta tym swoim tekstem o to, jakie słowo stoi u ciebie na początku, jaka jest pierwsza litera twojego alfabetu życia. I dzisiaj, mówiąc o tym wydarzeniu, siłą rzeczy, bazując na słowie, jakim jest chrzest nasz, czy sakrament chrztu świętego, ale też chrzest Jezusa, który nam też pokazuje, Jezus zawsze jest nauczycielem, jest pewnego rodzaju katechetą. On pokazuje znaczenie znaku, że znak jest istotny, jego przeżycie świadome jest istotne, że Jezus wykorzystuje znak, którego wcześniej używał Jan, który udzielał chrztu nawrócenia. On go troszeczkę modyfikuje, tam ci, którzy nas słuchali, zapewne już wiedzą, że te niuanse, które można znaleźć w różnych Ewangeliach, one są dość istotne. I to wyjście Jezusa z wody natychmiast po udzieleniu chrztu, ono jak gdyby odróżniało go od takiego szeregowego Kowalskiego, który przychodził nad rzekę, czy rzeczkę Jordan, bo to rwąca rzeka raczej nie była, tylko taki potoczek, strumyczek. Ponieważ no, ci, którzy przychodzili do Jana po ten chrzest nawrócenia, oni stawali w tej wodzie, aby ona ich obmyła, nie? Że to polanie, czy zanurzenie, jakkolwiek dokonywał się ten chrzest, on miał swoje dopełnienie w takim, no, bardzo prostym geście, że stoję w tej wodzie rwącej, w sensie tej żywej wodzie, która nie stoi w miejscu, to nie jest jezioro, tylko właśnie rzeka, po to, aby mnie obmyła symbolicznie, czy przypomniała mi, że mam z czego się myć, jeżeli chodzi o grzech. Jezus wychodzi natychmiast z wody, no bo nie ma w sobie grzechu. On bierze na siebie grzech człowieka. Wchodząc już do tej wody, która jest taką wodą obmycia, on jakby już, jest to taki też moment troszeczkę paschalny, w tym sensie, że zanurza się w tej rzece ludzkiej niegodziwości, zła, grzechu, które poniesie na drzewie krzyża, aż po ten moment naszego wyzwolenia. Ale do czego zmierzam? I nas dzisiaj, tak jak już mówiliśmy sobie nieraz, język nas określa dzisiejszy i ta mnogość słów, które stoją u początku różnych alfabetów, którymi my dzisiaj do siebie mówimy, sprawia, że te znaki, które są w przestrzeni Kościoła, one też często przestają być czytelne. I to często jest też troszkę nasza wina, że zamiast na przykład wieńca adwentowego jest trójkąt adwentowy, albo jakaś inna wiecheć, która stoi ze słoja czy z jakiegoś dzbana, kiedy sam wieniec w sobie ma potężną symbolikę, kiedy się ją wyjaśni ludziom, to przychodzą i mówią, myśmy tego nie wiedzieli, czemu ksiądz tego nigdy nie mówił, że świeca, jej ilość, nie? Że sama dysproporcja, w sensie światła do mroku, to narastanie, ale jedna, dwie, trzy, cztery świece, roratka, jako ta świeca, która symbolizowała w czasie Adwentu Matkę Chrystusa, która niosła, niesie światło, słowa światu i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo czytelne symbole, znaki, które powinny być rzeczywiście symbolami, bo symbol z greckiego słowa, to znaczy symbalein, to znaczy łączyć dwie rzeczywistości. Tą fizyczną rzeczywistość znaku, czyli świeca, płomień, knot, płonięcie, spalanie się tej świecy, ale z drugiej strony to, co ona oznacza. To powinno być wyjaśnione, wytłumaczone. I jeśli masz taką możliwość, że grupa, wspólnota, rodzina, w której jesteś, faktycznie używa znaków, które są zrozumiałe, no to, tak jak mówisz, język nas kształtuje, ale też właśnie te znaki nas kształtują, te symbole nas kształtują. One sprawiają, że my możemy uczestniczyć w tej liturgii nie tylko w momencie jej sprawowania, ale też zabieramy ją ze sobą do tej rzeczywistości powszedni, gdzie często właśnie ten sakrament nie wybrzmiewa, w sensie takim, że nie mówię tylko o chrzcie w tej chwili, ale właśnie o tym świętowaniu, że jest, mówię, jest chrzest, już nie święty i chrzciny i potem jest koniec, aż do komunii nic się nie dzieje, nie? Jest ślub, jest wesele, a kiedy przypominasz na przykład, tak jak było to w ostatnią niedzielę świętej rodziny, kiedy mówiłem o tym, że ten sakrament trwa w waszym życiu, mówiłem do małżonków, to jest sakrament, który szafujecie sobie, czyli nawzajem go sobie udzielacie każdego dnia. Że on nie został udzielony w momencie celebracji liturgicznej 10, 25 czy nawet 50 lat temu, bo i takich małżonków miałem, ale wy jesteście jego szafarzami, wy jesteście dla siebie szafarzami sakramentu, czyli dajecie sobie nawzajem Chrystusa, którego zaprosiliście na wasze gody lat temu 50, znowu 25 czy 10. I to dzieje się każdego dnia. I ludzie rzeczywiście czasami otwierają szerzej oczy, kiedy słyszą o tym, że na przykład mają żyć duchowością chrztu świętego. Czy mają pogłębiać w sobie rozumienie to, co mówiłeś. Co oznacza w twoim życiu ten sakrament? Gdyby pan Kowalski czy pan Nowak dostał takie pytanie na twarz, No nie wiem, czy no, może gdybyśmy trafili na jakąś duszę poetycką, tudzież kogoś z zasobem słownictwa takiego kościelnego, może by i wybrnął. Ale obawiam się, że ta, no ta rzeczywistość dla wielu jest po prostu ukryta, bo nie mamy też słów, by ją nazwać. To też jest takie ubóstwo języka w tym wymiarze. Bo wierzę w to, że ludzie żyją swoim chrztem. Że kiedy się modlą, kiedy dokonują wyborów życiowych w oparciu o to, w co wierzą, że oni żyją łaską zakramentu chrztu. Ale to jest często trochę takie życie niemowlęcia, w sensie takie trochę nieuświadomione. Właśnie. Robię coś, co... A Pan Bóg w swoim miłosierdziu jest też obecny i zwycięski w tych sytuacjach, ale o wiele, wydaje mi się, bardziej byłoby to widoczne i skuteczne i owocne, gdybyśmy to robili świadomie. Gdybyśmy byli tak, jak to mówił nam tekst z zeszłej niedzieli, gdybyśmy się stali w pełni dziećmi bożymi, czyli mieli świadomość tego, że mam Ojca, jestem w niej bardzo... z Nim w bardzo bliskiej relacji i ona mnie w jakiś sposób określa i kształtuje. Jeśli my tej świadomości nie mamy, tej łaski nie przyjmujemy, no to coraz więcej rzeczy staje się takim z jednej strony pustym rytuałem, ale z drugiej strony też rytuałem, czy nawet działaniem, które nie ma żadnego przełożenia na moje życie, no poza momentem, w którym to się dzieje.
Może to, co nas gubi, to jest również ta łatwość, dostępność sakramentu chrztu. Nie? Bo w pierwotnym chrześcijaństwie chrzest kosztował. Nie? I to oczywiście nie w sensie finansowym, tylko kosztował niejednokrotnie ostatecznie życie. Nie? Ludzie musieli, że tak powiem, niejednokrotnie w ukryciu albo wprost, no wbrew swoim, wbrew najbliższym. Dzisiaj takie sytuacje są pewnie trochę rzadsze, też się zdarzają, ale przygotować się do tego chrztu nie było wcale tak łatwo. I tak jak mówiliśmy, to zajmowało sporo czasu, to wiązało się z pewnymi szczegółowymi decyzjami, istniały tak zwane skrutynia, czyli takie, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, egzaminy z wiary, czy ten człowiek już może przejść do następnego etapu, czy jeszcze nie. Więc chrześcijaństwo, to owszem, była religia inkluzywistyczna, zapraszająca do siebie ludzi zewsząd, z każdego pokolenia, ludu i narodu.
Ale to nie był klub lojalnościowy z kartą, z drapką.
Dokładnie, szanownych dżentelmenów, którzy poprzez wnoszenie pewnej standardowej opłaty zyskiwali członkostwo, a mogli również złotą kartę nabyć, prawda, w związku z jakimiś dodatkowymi wpływami, które wnosili w tę grupę. Nie, to nie tak. Natomiast dzisiaj oczywiście, no mając uzasadnioną nadzieję, bo tak nam to prawodawca stawia, że rodzice to dziecko wychowają w wierze katolickiej, a przecież zwykle ci, którzy proszą, no to taką uzasadnioną nadzieję spełniają. Udzielenie sakramentu chrztu, czy przyjęcie sakramentu, przeżycie sakramentu chrztu jest czymś niesłychanie prostym, łatwym, dostępnym, szybkim, bo tak naprawdę nie domaga się nadzwyczajnych przygotowań. Częstokroć parafie mają jakieś takie przygotowanie dla rodziców i chrzestnych, no ale powiedzmy sobie szczerze, że ono jest zwykle króciutkie, często dotyczy tylko liturgii chrztu, czasem przychodzi ksiądz i mówi, o, to wasze trzecie dziecko, no to wy już wszystko wiecie, więc nie ma potrzeby, żeby tu z wami nie spędzać nie wiadomo ile czasu i was tu wprowadzać w te najgłębsze tajemnice. Więc myślę sobie, że to trochę jakby gubi tę wartość chrztu, nie? Bo ona, jakby chrzest nas nie kosztuje żadnego wielkiego wysiłku, poza aktem urodzenia, no nic nie trzeba tutaj z siebie dać.
No i wyobraź sobie taką sytuację, że przychodzisz do księdza proboszcza ze swoim nowonarodzonym dziecięciem, prosisz go o ten sakrament i nagle słyszysz o to, o czym mówisz. Z jednej strony oczywiście radość i zaproszenie do wspólnoty, ale z drugiej strony...
No wie pani, no trzeba spełnić pewne warunki.
Tak. I jak już pada słowo warunek,
tak.
Zauważ, to jest trochę jak z cierpieniem. Nie? Cierpienie jest widziane jako kara, a jak mówisz na przykład o jakichś wymaganiach, albo w ogóle zaczynasz rozmawiać o wierze, bo ja bardzo lubię z rodzicami, kiedy przychodzą, prosić o chrzest, kiedy mamy takie pierwsze przygotowanie, takie, bo zawsze robię dwa spotkania, takie jedno
ambitnie, ojciec, spotkanie
dla nich, no bo mam tych chrztów maleńką kieszonkową parafię, mogę sobie na to pozwolić. I lubię rozmawiać z nimi o wierze, takie, jaką przeżywają, jaką wyznają, i jestem czasami bardzo zaskoczony, czasami, no kilka razy, bo tych chrztów nie miałem aż tak wiele, bardzo pozytywnie, tak jak to mówiliśmy już wcześniej, że wzrasta nam liczba osób świadomie przeżywających swoją wiarę we wspólnocie i w domu. I potrafią, ich nie boją się. Nie, i co, po czym to widzę? Pierwszy temat to jest wspólna modlitwa. Jeśli ten temat nie kończy się milczeniem krępującym, że na przykład ktoś mówi, no, że no, w Wigilię na przykład się tam modlimy przed opłatkiem, nie, i to jest wszystko. Jeżeli ktoś mi potrafi powiedzieć i na przykład jest starsze dziecko razem z rodzicami, które mówi, że się na przykład wieczorem modlimy pacierz, dziesiątkę różańca, że jest ten moment, kiedy rodzina na chwilę jest razem, nie tylko przed telewizorem, nie tylko przy stole czy przy konsoli, czy czym innym, jakimś tam narzędziu rozrywkowym, ale że potrafią uklęknąć rodzice z dziećmi i pomodlić się z nimi, to już wiem, że to będzie dobra rozmowa, dobrze przeżyta godzina, ja się czegoś nauczę i oni też dadzą piękne świadectwo swojej wiary. Ale często jest też tak, jak rozmawiam z księżmi, że no tak jak mówisz, że jest, no że ten chrzest się należy, że kiedy mówisz jak w ogóle...
Miska,
że jak mówisz o jakichkolwiek wymaganiach, to często teraz dotyczy chrzestnych, ich sytuacji życiowej, uregulowanej sytuacji sakramentalnej. Kiedy
no tak,
mówisz,
bo już tym... nawet nie ma zwyczaju od rodziców wymagać tego, żeby mieli uregulowaną sytuację życiową.
Więc my, jako wspólnota kościoła, bo to nie chodzi, że teraz księża zaczęli robić coś, nie wiem, bo znowu chcą wydębić więcej pieniędzy czy coś, nie. Jeżeli jest duszpasterz, który przeżywa faktycznie to, że jest szafarzem, a nie właścicielem sakramentu, to nie jest jego geszefcik na ulicy Polnej 3, ale to jest coś, co jemu zostało powierzone jako najcenniejszy skarb i on jest odpowiedzialny za to.
Stróż, nie tylko szafarz, ale też
tak,
stróż świętości.
Jesteś, tak jak mówię, jeżeli dodajesz to słowo, ja na przykład w ogłoszeniach lubię używać słowa święty, święta, bo zauważ też, często jest ogłoszenie parafialne, msza o 19 tam w intencji Krystyny, spowiedź też bez przymiotnika święta, w każdy piątek przed mszą świętą. Tak jak mówisz, sakrament chrztu albo w ogóle chrzest bez święty, ja lubię o tym mówić, że ona jest święta. I tak jak mówię, mnie też to budzi, że to nie jest moje, w tym sensie nie jest moje, że nie jestem właścicielem, ja nie daję ze swojego. I mnie ktoś kiedyś rozliczy z tego, w jaki sposób ja tym sakramentem szafowałem i jak go strzegłem. A my często widzę, że żyjemy w takim świecie bardzo no, merkantylnym, w sensie takim handlowo zorientowanym, no że to jest kwestia jakiejś transakcji, która się dokonuje. Gdzie ktoś tam rzuca takie pytanie w środku konwencji, no więc ile to będzie kosztowało? I już wtedy jest pewność, że ty nie masz żadnego argumentu, no bo skoro już jest zapłacone, no to musi być wydane. Ja też tego unikam, zawsze się mówi, że można złożyć dobrowolną ofiarę po liturgii chrzcielnej i to kończy temat. Żadnego płacenia w kancelarii nie może być dla mnie, bo to jest uleganie tej właśnie, temu właśnie, no skoro jest zapłacone, to jeszcze trzeba było wydrukować paragon i dać 6 miesięcy gwarancji, że się nic nie zepsuje, nie? I coś gdzieś zawsze mi z tyłu głowy dzwoni, że my mówię, nie księża, Kościół jako wspólnota odpowiedzialna, bo każdy ochrzczony jest odpowiedzialny za ten skarb, którym jest Chrystus w Kościele. No nic innego, bo nic innego nie mamy, tylko Chrystus i Jego Ewangelię żywą w sakramentach. I to człowieczeństwo Jezusa, które jest właśnie żywe w znakach sakramentalnych, jest gwarancją tego, że my jesteśmy w stanie te sakramenty przeżyć w naszym człowieczeństwie. A jeśli my usuniemy wszystko to, co jest no właśnie święte, czyli chrystusowe w tym, i czynimy z tego właśnie okazję do jakiegoś A, wydarzenia społecznego, B, jakiejś dziwnej transakcji, czy C, czegoś, co mi się należy, no to jest tragedia wtedy, to jest tragedia. Ja nie chcę się zasmucać, broń Boże.
Nie. Dziś nie pozwolę się zasmucić.
No posmutniałeś nieco. Nie, ale coś tak. Jest jak gdyby jakieś takie wezwanie też do działania i to też widać na przykład bardzo mocno w wypowiedziach Ojca Świętego Franciszka, kiedy mówi o sakramentach. On kilkakrotnie się powoływał na to, żeby nie czynić sakramentu okazją do jakiegoś świętego handlu, jakiejś takiej właśnie wymiany. I myśmy to oczywiście troszkę spłaszczyli, że tam chodziło o to, że żeby księża nie pobierali ofiar i tak dalej. To nie o to chodziło. Mnie chodziło, znaczy wydaje mi się, że Ojcu Świętemu właśnie chodzi o tą mentalność, która czyni z sakramentu coś, co mi się należy, towar, jakiś coś, jakąś usługę, którą ja jestem zobowiązany wyświadczyć. I kiedy pojawia się pierwsze słowo o odpowiedzialności, o jakichś uwarunkowaniach, o warunkach konkretnych, które trzeba spełnić, no to już jesteś widziany jako wróg. Jako ktoś, kto odcina cię od tego, co ci się słusznie należy.
Dokładnie.
Ale to też wydaje mi się zależy od tego, jak żyje tym cała wspólnota. Nie tylko ksiądz proboszcz czy wikary, który jest aktualnie w kancelarii, ale to jest kwestia całej wspólnoty. Nie tylko nas jako szafarzy w sensie tych fizycznych, ale szafarz w sensie stróża, czyli każdego człowieka wierzącego, dla którego te rzeczy powinny być święte. Kiedy widzę, że w mojej wspólnocie coś dzieje się nie tak. Na przykład no, ja też miałem taką sytuację też nie tak dawno temu. Adoracja Najświętszego Sakramentu też stała się takim terminem samym w sobie, że boimy się powiedzieć, że będziemy adorować Pana Jezusa obecnego wśród nas. Mamy na to termin techniczny, Najświętszy Sakrament. I pamiętam, że była jakaś taka rozmowa duszpasterska I właśnie mówi, jeden z księży się powiedział, że odkąd zaczął używać, znaczy odkąd przestał używać tego terminu, bo nawet to potem w ogłoszeniach jest adnsi, o 17 jest adnsi do 19.03, bo 19.15 już jest msza. I zaczął mówić, szczególnie na mszach z udziałem dzieci, że zaprasza wszystkich do adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy w wstające, w żłóbku, czy w ogóle przed mszą świętą, bo tam mają taki zwyczaj krótkiego nabożeństwa modlitewnego przed mszą dla dzieci, jak jest tam msza z udziałem dzieciaków i rodzin. Mówi, że zauważył, że więcej ludzi zaczęło przychodzić, zwłaszcza no, rodziców z dziećmi, kiedy on to zaczął tłumaczyć w ten sposób, że to jest Pan Jezus, żywy, w tym znaku sakramentu, żywy Bóg, który przychodzi, staje z nami na ołtarzu, zostaje z nami na ołtarzu, jest obecny w tabernakulum, ale przestał używać tego technicznego języka, nie? Że kiedy zaczniesz do człowieka mówić opisowo, dajesz mu tą rzeczywistość w słowie, tak jak to powinno wyglądać, to wtedy też budzisz pewną wrażliwość. Jeśli zamykasz się w terminie technicznym, no to mamy tym czasami takie reakcje, tak jak na rzecz techniczną, jakąś sprawę, którą trzeba załatwić, uregulować, podpisać, wymienić papierek jeden,
tak,
drugi.
Ale powiedziałeś też o pewnej konsekwencji wspólnoty, ale też ja myślę, że konsekwencji duszpasterskiej naszej, no bo wiemy, że istnieją takie sytuacje, że jak nie załatwię tu, to załatwię gdzie indziej.
Bo są fajni księża.
Bo są fajni księża, albo są księża, którzy po prostu...
Nie są fajni.
Są mniej fajni, ale lubią pieniądz na przykład. I wystarczy dać im trochę więcej i pójdzie to. Wiemy, że takie sytuacje istnieją, nie? Że mamy takie... No, świadczy to o dwóch rzeczach. O niedojrzałości nas jako duszpasterzy w wielu momentach i o niedojrzałości naszych wiernych, niektórzy nie rozumieją odmowy jako tej konieczności spełnienia pewnych warunków dla ważności czy dla godziwości tego sakramentu. No i w związku z tym szukają, jak to załatwić. Nie? To jest to, o czym mówisz, że to załatwianie się tutaj nam często pojawia. Więc ta konsekwencja związana również...
Załatw im papiery na chrzestnego.
No właśnie.
Byłem proboszcza.
No. To ta konsekwencja, która jest związana z pewnym jasnym przekazem, nie, że w Kościele jest tak, jak jest, nie, że w tym miejscu, który się rządzi swoimi prawami, który te prawa wywodzi ze świętości samego Boga, od którego te dary sakramentalne pochodzą, no jakby ta konsekwencja mogłaby nas ocalić, nie mogłaby ocalić to, co jest tak naprawdę ważne i cenne w tych sakramentach. Ale ja chcę wrócić jeszcze do Ewangelii, bośmy tak troszkę może od niej odbiegli do praktyki życia. Mam jeszcze
to
jedną...
może zrobimy dżingiel muzyczny. Bo już dużo tego słowa nie chcielibyśmy Państwa zamęczyć, a nie uśpić.
Jaki
już...
dżingiel muzyczny? Nie, jeszcze już zaraz kończymy. No,
a ty już chcesz kończyć?
Oczywiście, tak, jeszcze chwilę i będziemy kończyć.
No dobrze, jak Państwo widzą,
jestem
orędownikiem tutaj kultury muzycznej u nas audycji, ale jestem ostatnio po prostu nieustająco gaszony.
Ale nie był już przerywnik muzyczny?
Był, dobrze.
No. To już jeden wystarczy. Reglamentowane dobro, przerywnik muzyczny. Tadziu nie ma też tyle muzyki, żeby puszczać nie wiadomo ile. Więc ja chcę wrócić do wątku, o którym powiedziałeś dość krótko, ale treściwie, o tym wyjściu, natychmiastowym wyjściu Jezusa z wody. Argumentowałeś, że Jezus nie musiał dłużej w niej pozostać, ponieważ był bez grzechu. Mam jeszcze jedną intuicję, która się z tym wiąże. Ona pewnie jest odrobinę podobna, ale myślę sobie, że to jest też taki obraz czy wzór, który Chrystus nam zostawia. Mianowicie w chrzcie ma się dokonać śmierć dla grzechu, śmierć starego człowieka. Tam w tej wodzie chrztu mają pozostać te grzechy, które ona symbolicznie z nas obmywa. I jeżeli mamy się rozstać z grzechem, to trzeba jak najszybciej wyjść ze środowiska, wyjść z tego miejsca, gdzie te grzechy nie zostały odebrane, gdzie zostały mi obmyte, gdzie zostałem od nich uwolniony. I tak obrazowo mówiąc, myślę sobie, że to środowisko grzechu jest takim jednym z podstawowych problemów współczesności, dlatego że pomijając chrzest, bo tak jak powiadam, przyjmujemy go najczęściej w niemowlęctwie, no ale nasze nawracanie trwa dalej. Nasze jakby uwalnianie się od grzechów, a właściwie uwalnianie nas przez Pana, jest procesem rozciągniętym na całe życie. A mam wrażenie, że bardzo niechętnie się ze środowiskiem grzechu rozstajemy. To znaczy, wydaje mi się, że taką ogromną... pokusą czy siłą nośną jest w nas takie działanie na zasadzie mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy, owszem, niech mnie Pan Bóg z grzechów uwolni, ale ja w związku z tym nie chciałbym żadnych gwałtownych ruchów w swoim życiu, a już na pewno nie, żeby to mnie jakoś kosztowało, ode mnie to wymagało, żebym wprowadzał jakieś tam zmiany. Pamiętam jedną taką sytuację z kierownictwa duchowego, kiedy jedna Boża dusza miała taką trudność z pewną relacją. Ta relacja była, no miała taki charakter nieczysty. Ona się dokonywała na dużą, dużą odległość. Brał w tym udział komunikator jakiś tam internetowy i tak jakby próbowaliśmy cały czas, jakby usiłowałem skłonić tę osobę do tego, żeby ten komunikator pożegnała. No ona tak go żegnała, ale czasem wracała do niego, szukała go z powrotem i tak dalej, i tak dalej. I któregoś dnia przyszła ta osoba i mówi do mnie: proszę ojca, tu chyba taki przełom się dokonał, bo ja tu dzisiaj kładę ten telefon na przed tabernakulum i ja mówię Panu Jezusowi, żeby on coś z tym zrobił, bo ja już tu nie mam siły i ja teraz czekam na cud i tylko cud tutaj może pomóc. No więc mówię, no nie będzie cudu, tak tu świadomie próbuję omijać wszelkie odniesienia osobowe, czy to mężczyzna, czy kobieta, bo to nie ma żadnego znaczenia. Mówię, nie będzie cudu. No ale jak to nie będzie? Dlaczego nie będzie? Mówię, w imię Jezusa mówię ci, nie będzie cudu. Bo wielokrotnie mówiłem, że to, co trzeba zrobić, od czego trzeba zacząć, to jest zmiana, którą ty musisz wykonać. Nie? Czyli wymienić telefon na taki, który nie będzie miał dostępu do internetu. Po to, żeby uciąć całkowicie pokusę, po to, żeby wyjść z tego środowiska, które jest środowiskiem grzesznym. Telefon ci jest potrzebny, więc będziesz sobie przezeń dzwonić, bo telefon zasadniczo służy do dzwonienia.
Można sobie kupić budkę telefoniczną i nosić ją ze sobą.
Można, nawet stacjonarny można nosić ze sobą i się podłączać gdzieś tam. Ale mówię, ale to nie koniec sytuacji, bo ta osoba mówi, ojej, to nie, bo jednak jest sporo kontaktów takich, przez które jakby, które tylko przez te komunikatory internetowe, są kontakty zagraniczne. Ja mówię, no ale to te osoby będące za granicą je stać, żeby zadzwonić do ciebie. Po co ty? Nie, to nie jest przeszkoda niepokonalna. No nie, nie, to na takie zmiany ta osoba nie jest gotowa. I tak popatrzyłem z niedowierzaniem, mówię, to na cud jesteś, nie? Jest gotowość w tobie, na cud, ale na wykonanie prostej pracy, nie, prostych działań, które mają wyprowadzić cię z krainy grzechu, wyprowadzić cię ze środowiska grzechu, na to gotowości nie ma. Nie? Niech Pan Bóg to zrobi, niech Pan Bóg dokona cudu. Nie? To tak, owszem, to gotowość na to jest. Więc tu się obawiam, że jest w nas, w perspektywie nawrócenia, tak, owszem, pragnienie nawrócenia, bylebym ja nie musiał za bardzo się nad tym wysilać, starać, zmieniać. Może jakby Pan Bóg tak w sposób cudowny mnie nawrócił, przemienił, nie? Dzisiaj się kładę na noc jako grzesznik, jutro rano wstaję jako człowiek usprawiedliwiony, nie muszę po tych konfesjonałach się szwendać, stać w kolejkach, nie muszę tego upokorzenia znosić, tego wstydu, tym obcym facetom opowiadać o tych swoich trudnościach, nie muszę się martwić, czy tam zataiłem coś, czy zapomniałem, nie muszę tam jakiś pokut potem, a czy odprawiłem, a czy nie odprawiłem, stres, w ogóle strata czasu. Może Pan Bóg by to jakoś tak poza nami. Jezus natychmiast wyszedł z wody. Tam, gdzie ludzie zostawiają grzech, środowisko grzechu, on nam pokazuje bardzo jasno, że jeśli wchodzisz w nawrócenie, to trzeba być konsekwentnym. Nie, to trzeba wyjść z tego miejsca, które jest dla ciebie groźne najzwyczajniej w świecie, przez sam fakt tego, że tam jest to miejsce jakby pokusorodne.
A takich miejsc bywa sporo.
Bywa.
I to jest to zamiłowanie, tak jak mówisz, do tego... Jak to ładnie ująłeś w poprzedniej audycji, teraz uciekła mi myśl, że to demon chodzi utartymi ścieżkami.
Tak, tak.
Pan Bóg zawsze jest świeży i nowy, a no my też, znaczy dla mnie to jest ciekawe, że w tym krajobrazie, o którym tutaj mówimy, duchowym i takim bardzo konkretnym też, że zauważ, że my unikamy, mówię też o nas dwóch tutaj w tym studiu w tej chwili, ale też mówię szerzej o całej wspólnocie, że nam ucieka nam nie tylko wiele prawd wiary, ale w sensie, no to też jest prawda wiary, a pośród nich ucieka nam ta prawda o złu, które jest bardzo inteligentne, ale jest też osobowe. Że to jest konkretny przeciwnik, który mnie dobrze zna poprzez moje czyny, I tak jak mówi, to fajnie powiedziałeś, no on doskonale wie, w które drzwi zastukać, żeby się otworzyły. I jest to jakiś dramat człowieka, bo ta powtarzalność, my to często mówimy w konfesjonale, że my nie jesteśmy w niczym absolutnie, jeżeli chodzi o grzeszenie odkrywczy. Tu nikt jeszcze prochu nie wymyślił.
I to, po grzechu pierworodnym już niczego nie. Nowego nie wymyślono.
No nie, no bo jesteśmy i tak jak to często wychodzi z czyichś własnego doświadczenia, widzi, że upada najczęściej właśnie w tych kolejnach, które już wydeptał i wyżłobił. I tu jest jak gdyby ta wielka radość złego, tak jak to odbieram, że to jest przyczyna jego radości, że te kolejny są i ten wóz często się po nich toczy tak właśnie bardzo bezrefleksyjnie, że wystarczy lekko zapukać do drzwi, one już się szeroko otwierają. I ten gest Jezusa, który dzisiaj jest tutaj nam przez Mateusza przekazany, to natychmiast to wyjście, to jest coś bardzo drobnego tak naprawdę. To jest coś, czego ktoś, kto jest trochę roztargnionym obserwatorem, mógłby nawet nie zauważyć. Ale to też nam przypomina, że bardzo często Pan Bóg oczekuje od nas nie rewolucji, nie zburzenia Bastylii, ale właśnie tego kroku, jednego małego kroku, że wtedy tam dzieje się ta współpraca z łaską, nie? Że Pan Bóg nie jest... no nigdy nie gwałci swoją mocą człowieka, nie zadaje gwałtu w taki sposób, że tak jak mówi, że ktoś się położył się, powiedzmy, no, zanurzony w jakiejś rzeczywistości, a obudził się zupełnie przeprogramowany nocą. Tak nie ma. Jest potrzebny ten kroczek, chociażby jeden mały. To pokazanie też sobie przede wszystkim, że mi zależy na tym, że ja uznaję to, że Pan Bóg może być obecny w moim życiu i działać, bo jeśli tego nie będzie, to ten właśnie drobny gest Jezusa, ten krok natychmiastowego wyjścia z tego strumienia, który jest strumieniem ludzkich grzechów, który, tak jak mówię, jeżeli człowiek, ktoś nie ma w ogóle wrażliwości, jest roztargniony, tego nawet nie zauważy. Ale dla człowieka, który się stara i walczy, to jest potężny znak, nie? Że tak wygląda nawrócenie się, tak, nawracanie się, że to jest konkretne działanie, małe, ale konkretne działanie, konkretny krok od tego środowiska, od tego miejsca, od tej relacji, od tego, co jest w jakiś sposób, tak jak to ładnie tutaj ojciec Michał powiedział, pokusorodne.
No właśnie. Jest jeszcze jedna rzecz, wiesz, która mi mocno chodzi po głowie w tym kontekście, w kontekście chrztu i w kontekście tego faktu odrzucenia Boga przez swoje stworzenie, tego faktu jakby takiego zdystansowania się przez stworzenie do Boga, mianowicie ta myśl o apostazji. Jest to dzisiaj znowu, wydaje się, pewnym elementem kulturowo-modowym, wypisywać się z kościoła.
I publikowanie tej decyzji czy aktu na portalach społecznościowych.
Tak, to jest dzisiaj popularne. Jest to niesłychanie smutne, bo tak naprawdę jest to z jednej strony takie chyba uderzenie w moich przodków, w moich rodziców przede wszystkim, no bo to oni nas do chrztu niosą, chcąc nam przekazać to, co mają najcenniejszego, to, co mają najważniejszego, przynajmniej nawet jeśli nie do końca świadomie to przeżywają i nie do końca głęboko, ale jednakowoż uważają, że to jest ważne, nie? Że to jest coś, co należy dać swojemu dziecku. No i w takim akcie apostazji niewątpliwie jest im rzucenie no, w twarz tego daru i tego prezentu. Nie chcę, uważam, żeście się pomylili. To nie jest dar, to jest przekleństwo, które żeście mi tutaj dali. Nie chcę z tym żyć. Z drugiej strony jest to taki akt, który tak naprawdę... No, z ustanowienia Bożego właściwie jest takim aktem bezsilności ludzkiej, bo my nie jesteśmy w stanie wycofać łaski, nie? My nie jesteśmy w stanie zmazać łaski. Jesteśmy w stanie dokonać pewnej korekty w księdze, w której się po prostu adnotacje wpisuje, że taki człowiek apostazji dokonał. Jesteśmy w stanie, nie wiem, odstąpić od wspólnoty Kościoła. Jesteśmy w stanie jakby w duchu wolności zniweczyć łaskę sakramentu chrztu, ale nie jesteśmy w stanie jej zaprzeczyć, w jakimś sensie wymazać, tak, całkowicie zniwelować, nie? Możemy ją zatracić, możemy ją, że tak powiem, rzeczywiście odrzucić, ale obiektywnie ona będzie istniała i ten chrzest, który na nas wycisnął swoje znamie, on istnieje i to jest sakrament odżywalny, tak zwany. To znaczy ta łaska mówimy, jest uśpiona do momentu, aż nie pojawią się dyspozycje w człowieku, które ją na nowo obudzą. Może to jest też jakiś wyraz ogromnego Bożego miłosierdzia, może Pan Bóg przewidywał, że takie sytuacje będą się działy, może właśnie po to, żeby dać ludziom szansę na nawrócenie później, kiedy być może zmienią się okoliczności, być może jakaś nowa mądrość na nich zstąpi, być może dojrzeją, być może w jakiś sposób przemienią swoje sposoby myślenia, żeby do tej łaski chrztu mogli wrócić, bo on ma rzeczywiście moc odżywania w ludziach, którzy tego zechcą, którzy się na to zdecydują. Wiemy, że sakramenty nie działają automatycznie i sam fakt tego, że ktoś został ochrzczony, jeszcze nie musi mu gwarantować zbawienia, bo z tą łaską sakramentu trzeba współpracować. Natomiast z mojego punktu widzenia takie akty apostazji, które bardzo często są związane albo z taką agresją wręcz wobec Kościoła, albo z taką postawą, nie wiem, ironiczno-cyniczną, rzadko jakby chyba związane są z taką obojętnością emocjonalną, to jest akt, który niesie ze sobą ogromnie dużo emocji. One są dla mnie po prostu smutne. Ja to obserwuję z pewnym smutkiem, bo bardzo często dotyczy to ludzi młodych, którzy, no, młodość pewnie ma swoje prawa, natomiast młodość też jest takim okresem, w którym chyba nam się sporo rzeczy jednak wydaje, że pozjadaliśmy już wszystkie rozumy, już wszystko wiemy i to nasze doświadczenie, które nabyliśmy przez lat 20 czy 25, wystarczy do tego, żeby poustawiać sobie życie całkowicie po swojemu, całkowicie od nowa, żeby, tak jak powiedziałeś przed chwilą, dokonać rewolucji, której zdaje się nie potrzebujemy w życiu, ale no, są tacy, którzy ją wybierają. Z pełnym szacunkiem dzisiaj wobec tych osób, niemniej z wielkim smutkiem, jako duszpasterz, jako ten, który wierzy w Boga głęboko i wierzy w Niego jako w Tego, który jest źródłem prawdziwego i ostatecznego naszego ludzkiego szczęścia i któremu zależy tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy byli szczęśliwi, takie decyzje przyjmuję. Nie pracuję na parafii, tak trochę w tym kontekście dzięki Bogu. Nie stykam się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie i wobec mnie takie deklaracje składają. No niemniej czytam o nich, widzę, że jest ich chyba sporo, może więcej niż niegdyś, a może to tylko efekt tych mediów społecznościowych, o których wspominałeś i które te rzeczy nagłaśniają. Niemniej, kiedy mówimy o apostazji, to może warto też wspomnieć o cichej apostazji, o której papieże nam mówią od lat. No jest to taki obrazek, który obserwujemy, że bez oficjalnych aktów odstąpienia od wspólnoty, to ciche odchodzenie ku życiu takiemu czysto horyzontalnemu, o czym jeszcze chyba za tydzień będziemy może szerzej mówić, się dokonuje. To też jest smutne.
Znowu taki smutny akcent.
Smutny akcent, ale może niech ożywiającą radość będzie ta świadomość odżywalności sakramentu chrztu, że niezależnie od tego, w jakiej kondycji dzisiaj się znajdujemy, a jeśli zostaliśmy ochrzczeni dawniej, to zawsze do tej łaski można wrócić. I do tego właściwie chcielibyśmy Państwa zachęcić tą audycją, żeby ten chrzest sobie uświadomić, żeby go zgłębiać, żeby może coś na ten temat przeczytać. Kiedyś już mówiliśmy o tym, żeby może poznać jego datę, żeby się w parafii swojej dowiedzieć, kiedy byłem ochrzczony. To jest bardzo łatwo sprawdzić w księdze chrztów, żeby celebrować ten dzień jakoś. Nie, to jest nasz dzień narodzin dla nieba. My oczywiście częstokroć ten dzień narodzin dla nieba wiążemy z dniem śmierci. Może z tej przyczyny, że już po śmierci to nic się tam nie może dokonać, to już jesteśmy dość bezpieczni, już nie jesteśmy w stanie sobie zaszkodzić. W ciągu życia po chrzcie jeszcze wiele się może zdarzyć.
No, mamy okazję.
Mówimy, że możemy tę łaskę, czy tej łasce się sprzeniewierzyć. Ale niewątpliwie jest to dzień naszych narodzin do życia. Chrzest.
Amen.
Amen.
Tym pięknym, pozytywnym, optymistycznym akcentem ojciec Michał doprowadził naszą refleksję nad Ewangelią, która nie należy do najłatwiejszych, ku szczęśliwemu końcowi.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy znowu w Państwa domach gościć. No i odmeldowujemy się do następnej niedzieli. Mam nadzieję, że się usłyszymy.
I odmeldowywują się
ojciec Michał Nowak-Franciszkanin
i ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój i dobro.
Amen.